Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zawsze myślałem, że jestem młodym filmoznawcą, a tu jestem już wybitnym filmoznawcą, więc przeszedłem tę cezurę. Jestem już starym i wybitnym filmoznawcą. Spróbuję Państwu jakoś wesoło poopowiadać o komedii filmowej. Dobrze mnie słychać, tak? Proszę Państwa, tematem naszych dzisiejszych zajęć jest komedia filmowa francuska lat 50. i dwie egzemplifikacje, które dla Państwa zostały wybrane, bardzo różne egzemplifikacje, bardzo różne filmy, to Czerwona Oberża Claude'a Autant-Lary i film Wakacje pana Ilo w reżyserii Jacques'a Tatiego. Można zastanawiać się na sam początek, czy w ogóle te czasy, w których powstały te dwa filmy, to jest pierwsza połowa lat 50., to były czasy dość dobre dla komedii filmowej. Bo no, pamiętamy dość dobrze, że niewiele upłynęło już jeszcze czasu od zakończenia II wojny światowej. Francuzi uprawiali przez pierwsze lata po 1945 roku dość taką rozbudowaną martyrologię. W latach 50. wybuch we Francji bardzo interesujący, zresztą będę do niego się odnosił co chwilę, nurt filmowego egzystencjalizmu, który też zbyt wesoły nie był, chyba że absurd egzystencjalny jest tutaj jakąś pożywką komizmu. I na to wszystko nałożyły się jeszcze różnego rodzaju lęki zimnowojenne, które szybko zastąpiły prawdziwą wojnę, tę drugą wojnę światową, niepokojem, strachem, lękiem o to, czy przypadkiem za chwilę nie dojdzie do w ogóle zagłady nuklearnej całego świata. Wydawało się więc, że komedia to nie jest akurat ten rodzaj filmu, który jest najbardziej dla tych czasów, w których te filmy powstawały, odpowiedni. Ale z drugiej strony musimy oczywiście też pamiętać, że komedia od samego początku swojego istnienia to był jednak taki gatunek, taka forma, bo to nie jest gatunek filmowy, czy w ogóle gatunek, to jest coś szerzej niż gatunek, to jest rodzaj, który składa się z różnych pomniejszych gatunków filmowych, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że nawet porównanie filmów Jacques'a Tatiego i Claude'a Autant-Lary no jest w zasadzie prawie że niemożliwe. To są filmy, które rządzą się bardzo różnymi kategoriami, różnymi cechami. Że komedia od samego początku to był jednak fenomen, który nawet jeśli nie był poważny, był na antypodach powagi, to nie zmieniało to faktu, że był jednak ważny. I zwykle było tak, że ta komedia pojawiała się w takich sytuacjach, w których należało jakoś odreagować jakieś niepokoje, jakieś strachy i często w komedii zawarte były przekazy, które były przekazami niezwykle ważnymi intelektualnie, estetycznie, filozoficznie, czy choćby społecznie. Komedia francuska, ta z lat wczesnych 50. jest tego doskonałym dowodem. W jaki sposób można opowiedzieć poprzez komedię, poprzez gagi, poprzez komis sytuacyjny, słowny, czy charakterów, o rzeczach, które w zasadzie powinno się opowiadać nie w formacji, nie w jakiejś formie takiej buffo, tylko na serio. Podczas gdy ci twórcy filmowi starali się opowiedzieć coś w pewnym dystansie do powagi, mimo że odnosili się do kwestii, które były fundamentalne dla ówczesnego społeczeństwa francuskiego. Zresztą nie tylko francuskiego, w ogóle zachodnioeuropejskiego tamtych czasów. Nim do tego przejdę, to warto byłoby zastanowić się i ulokować te dwa filmy w takim kontekście francuskiej komedii w ogóle. Bo Francuzi generalnie mówiąc z komedią się nam raczej kojarzą. Nie wiem, od czasów już Moliera już się nam z komedią kojarzą. XIX wiek to także rozwój choćby na przykład francuskiej farsy, gdy rzeczywiście Francuzi stworzyli podwaliny pod ten jeden z najpopularniejszych formatów komedii, jeden z najpopularniejszych gatunków komedii, który potem dość płynnie przeszedł również na grunt kina. Także właśnie w kinematografii. Komedia na początku rozwijała się przede wszystkim właśnie we Francji. I znamy choćby jeden z pierwszych filmów francuskich, w ogóle jeden z pierwszych filmów, jakie w ogóle nakręcono w historii kina przez braci Lumière, czyli Polewacz Polany albo Ogrodnik Oblany, to przecież to jest film, który wpisuje się w najnormalniej w świecie w konwencję filmowej komedii. Wyrasta z tradycji komediowej pozafilmowej, ale zarazem adaptowany jest na grunt już komedii kinematograficznej. Zresztą przywołuję ten tytuł akurat nieprzypadkowo, bo Państwo możecie bez problemu, znając ten film doskonale, bo myślę, że ten film Państwo znacie świetnie, zobaczyć, jakie dwie główne, fundamentalne cechy pojawiają się w komedii od samego początku, już istnienia na przykład filmu, ale w ogóle od początku istnienia komedii. Pierwszą cechą to jest przemoc. Komedia bardzo często opiera się na przemocy. Przemocy wobec ciała bohatera. To nie jest tak, że komedia jest gatunkiem, który jest dla bohaterów gatunkiem nie mającym żadnych jakichś negatywnych konsekwencji. My najczęściej śmiejemy się z sytuacji takiej, która dla samego uczestnika jakiegoś gagu, jakiejś sytuacji komicznej zbyt zabawną nie jest. Gdy ktoś się przewróci, nie wiem, choćby na skórce od banana, albo też doświadcza jakichś sytuacji, które są dla niego niekomfortowe. Komedia operuje przemocą od samego początku swojego istnienia i zawsze zawiera w sobie pewien sprzeciw wobec takiej integralności cielesnej jakiegoś bohatera, która jest ta integralność jakoś dekonstruowana. I to już pierwszy film, czyli Polewacz Polany, jest filmem, którym przemoc pojawia się bardzo intensywnie. Jak sobie teraz przypomnimy jakieś filmowe komedie, to nierzadko przypomnimy sobie gagi, które są gagami fizycznymi. Operują właśnie humorem opartym na jakiejś destrukcji cielesności bohaterów. W Polewaczu Polanym pamiętamy tą sytuacją w pewnej przemocy fizycznej, jest sytuacja, w której ogrodnik jest oblany wodą z węża, natomiast ten psotnik, który go oblał, jest potem przez tego ogrodnika skarcony. Więc mamy do czynienia z sytuacją, gdy tę przemoc doświadcza jeden i drugi tę przemoc wywiera na drugiej osobie. Druga główna cecha komizmu, która już zostaje przez Francuzów odkryta od samego początku, to jest kwestia kontrkulturowości. Komedia jest zawsze gatunkiem wpisanym w takie rytuały karnawałowe. To jest gatunek, który włącza się w takie kontrkulturowe, antyestablishmentowe, czasami negujące pewne zasady społeczne, etyczne czy polityczne, jakieś sposoby komentowania sytuacji, w której twórcy filmu i widzowie komedii się znajdują. Przez komedię dość łatwo jest opowiedzieć się przeciwko panującemu i dominującemu systemowi. To jest bardzo często gatunek, który funkcjonuje w takim sprzeciwie i dystansie do pewnego ideologicznego zakorzenienia, ukonkretnienia sytuacji jakiejś obecnej, konkretnej, w której funkcjonują twórcy filmów i odbiorcy tych filmów. Oczywiście często jest tak, że komedia jest wykorzystywana na przykład w formie jakiejś satyry przez rządzącą ideologię. Możemy sobie bez problemu wyobrazić na przykład plakat, który jest jakąś formą komediową, utrwalającą pewien system ideologiczny, w którym ten plakat powstaje. Ale częściej bywa tak, że komedia, operując takimi na przykład kategoriami jak groteska, ironia, sarkazm, jest fenomenem bardzo silnie wpisanym w taki paradygmat kontrkulturowy. I to jest bardzo istotne, dlatego że komedia chętnie wykorzystywana jest przez twórców, to mówię o pewnym uproszczeniu ideologicznym, przez twórców o takich lewicowych ambicjach czy lewicowych inklinacjach, bo po pierwsze zdystansowanie się do rzeczywistości, to po pierwsze, a po drugie opór wobec ideologicznego jakiegoś zestawu zasad, to jest coś, co poprzez komedię może być najlepiej, najpełniej i może najłatwiej wyrażone. Ten pierwszy film komediowy Polewacz Polany jest dokładnie takim kontrkulturowym filmem. Mamy z jednej strony psotę tego młodego chłopaka, który oblewa ogrodnika, ale z drugiej strony puentą tego filmu, który trwa ile? 10-15 sekund ledwie, może trochę więcej, jest skarcenie go, czyli wzięcie go przed kamerę, wyciągnięcie go zza kadru, przeprowadzenie go przed kamerę, przełożenie go przez kolano i złojenie mu pupy, delikatnie mówiąc, czyli wskazanie na to, że owszem, mogło dojść do jakiejś sytuacji kontrkulturowej, ale puentą jej jest przywrócenie status quo. I komedia, ta pierwsza już, w sposób pewnie nieintencjonalny, ale już nauczyła twórców późniejszych, do czego komedia tak naprawdę służy, jakie są jej główne walory, jakie są jej główne cele, jak bardzo silna jest w nim kontrkulturowy żywioł i energia i jak ważna jest też puenta, która ma przywrócić porządek, jak ważna jest fizyczna dekonstrukcja, jak ważny jest taki humanistyczny związany z obecnością człowieka wymiar komizmu i jak bardzo istotne jest to, by pokazać, jak bardzo ta cielesność człowieka może być poddawana różnym formom destrukcji. I to była już w zasadzie tak naprawdę pierwszy sygnał skierowany do późniejszych twórców, którzy tą komedią się odtąd parali bardzo chętnie. Tak jak Państwu mówiłem, początek istnienia kinematografii to jest przede wszystkim właśnie Francja. Istnienia kinematografii komediowej to jest przede wszystkim Francja. To we Francji narodziły się te pierwsze główne gatunki i formy komediowe. Nawet burleska z Maxem Landerem na czele. Ale mniej więcej od lat 20., nawet trochę wcześniej, komedia została jakby przerzucona przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych i tam nadawano ton komedii filmowej. Mieliście Państwo wykład o tym bardzo, bardzo długi i szeroki, więc oczywiście do tego nie będę wracał, ale pamiętamy oczywiście o tym, że burleska najdoskonale rozwijała się właśnie w Stanach Zjednoczonych. W komedii, we Francji komedia lekko zgasła. Nie za bardzo umiano sobie wykształcić jakiś taki model komizmu, który byłby immanentnie francuski, esencjonalnie francuski, ale mógłby być jednocześnie takim produktem eksportowym. To się w sumie zdarzyło dopiero po II wojnie światowej. Dopiero po II wojnie światowej pojawili się komicy we Francji, którzy byli w stanie stworzyć coś, co będzie z jednej strony bardzo francuskie, a z drugiej strony uniwersalne i przy okazji śmieszne, no bo komedia powinna być śmieszna. To jest jakby jej główna niemalże zasada i główna funkcja. Dopiero tak naprawdę w latach 30. pojawił się we Francji ktoś, kto był takim trochę, jeśli nie dziadkiem, to przynajmniej ojcem francuskiej komedii. I ten ktoś będzie w dosyć dużym stopniu oddziaływał na tych dwóch naszych bohaterów dzisiejszego wieczoru, czyli na Claude'a Autant-Lahré i na Jacques'a Tatiego. Tym kimś był René Clair. Myślę, że też o René Clairze mieliście Państwo zajęcia, więc też pamiętacie Państwo te filmy René Claira, które są takimi bardzo paryskimi z ducha filmami, często posługujący się takim populistycznym komizmem robotniczym, bo René Clair był wpisany bardzo silnie w ten właśnie koloryt, świetnie posługującym się dźwiękiem jako nowym kanałem komunikacji, czasami też piosenką, która stawała się dla tego komizmu taką muzyczną, musicalową przeciwwagą. Ale René Clair stworzył w latach 30. bardzo ciekawy, interesujący model komizmu. Mnie osobiście on kompletnie nie śmieszy, ale w tamtych czasach śmieszył bardzo. Do tego stopnia, że René Clair w pewnym momencie porzucił Francję, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam niezłą karierę. Przez całe lata 40. przebywał w Hollywood i dopiero w latach 50. wrócił do Francji z powrotem. I René Clair w swoich komediach, nie chcę tu o nich szeroko mówić, Państwo mieli o nim wykład, więc tylko chciałbym zwrócić na trzy takie rzeczy, które wydają się być najbardziej fundamentalne dla tego, co będzie potem w komizmie, takim po René Clairze, po post-René Clairowym, wykorzystywane przez jego następców. Po pierwsze więc, trochę już wspomniałem o tym, René Clair jest twórcą, który posługuje się dźwiękiem. On wprawdzie zaczął swoją karierę w kinie niemym, ale jego najważniejsze filmy będą filmami dźwiękowymi. Stąd posługuje się świetnie kontrapunktem dźwiękowym. Pokazuje coś, ale dźwięki są zupełnie inne niż to, co widzimy na ekranie. Albo odwrotnie. Czegoś nie widzimy na ekranie, ale zarazem słyszymy dźwięki. Ten dźwięk buduje przekaz. René Clair wprowadza kontrapunkt muzyczny, który jest na przykład sprzeczny z nastrojem, który jest przez obraz ewokowany. Więc pojawiają się elementy, które są elementami, które potem podchwyci nie kto inny jak Jacques Tati, bo Jacques Tati będzie reżyserem, który w sposób niezwykle efektowny posługiwać się będzie dźwiękiem w swoich komediach. Dla niego posłużenie się dźwiękiem jest nie tylko tłem dla zdarzenia, dla historii, dla fabuły, tylko prawdziwym, autentycznym, istotnym fundamentem opowiadania, narracji filmowej, jaką się Jacques Tati posługuje. Więc Jacques Tati wyciągnie z René Clair'a po pierwsze dźwięk. Nie będzie wprowadzał do swoich filmów piosenek, tak jak to było René Clair'a, zachowa dźwięk taki diegetyczny, dźwięk, który jest przypisany światu przedstawionemu, ale jednak będzie to bardzo intensywnie podkreślony dźwięk, przekaz akustyczny. Druga rzecz, którą René Clair wprowadza do swoich filmów i która będzie przez innych podchwycona, to jest też już troszkę wspomniany przeze mnie wcześniej populizm. Komedia jest gatunkiem w dużej mierze, nie zawsze tak jest, ale w dużej mierze lewicowym, populistycznym, przeznaczonym dla mas. i opowiadającym często o masach. Oczywiście możemy łatwo opowiedzieć, zrobić komedię o jakimś milionerze, który jest śmieszny i żałosny. Charles Chaplin nas już tego nauczył, Świata Wielkiego Miasta choćby. Ale generalnie mówiąc, szukamy takich sposobów przekazu, który będzie raczej podkreślał pewną jakąś społeczną, polityczną, ideologiczną, taką szlachetną wartość, która, nie wiem, zawiera się w egalitaryzmie, w takim wyróżnieniu osób, które są osobami znajdującymi się w jakiejś trudnej sytuacji ekonomicznej czy społecznej. To nie jest na pewno gatunek, który pokazuje biednych ludzi, których trzeba jeszcze dodatkowo jeszcze przygnieść butem. Jeśli przygniatamy kogoś butem, to jakichś na przykład policjantów, którzy gnębią biedaków, albo milionerów, którzy zachowują się żałośnie, gdy, nie wiem, jedzą kawior, a inni są głodni. I tego rodzaju przekaz, który jest przekazem ideologicznym, przekazem społecznym, będzie przekazem typowym dla komedii w zasadzie w ogóle, a wtedy w komedii francuskiej w sposób szczególny było to widoczne. To był czas wielkiego kryzysu zresztą, te lata wczesne 30., kiedy René Clair te filmy kręcił. I z kolei ten wątek zostanie chętnie podchwycony przez Claude'a Tonlaré, który był asystentem u René Claira i niewątpliwie ta jego, myślę o Claude'zie Tonlaré, jego nastawienie takie lewicowe będzie się w dużym stopniu wywodzić z tego, co nauczył René Clair Claude'a Tonlaré, czyli właśnie takiego lewicowego fundamentu filmów komediowych. I wreszcie trzecia cecha komizmu, którą wprowadza René Clair, bardzo istotna. Precyzja narracji. Możemy tego nie wyczuwać, gdy myślimy o komedii, ale komedia, żeby tak naprawdę miała sens, żeby była atrakcyjna, śmieszna, zabawna i miała swoją jakąś siłę i energię, ona musi być niesłychanie precyzyjna narracyjnie. Nie mówię fabularnie, tylko narracyjnie, czyli mówię o sposobie opowiadania historii, o pewnej wirtuozerii inscenizacyjnej. Przecież żebyśmy na przykład zrobili gag, którym to jakaś postać, nie wiem, poślizgnie się na tej przysłowiowej skórce od banana, to my musimy zaaranżować całą sytuację z niesłychaną precyzją, z niesłychaną dokładnością, żeby sytuacja, która jest przypadkowa, niezwykła, nietypowa, zaskakująca, no bo zaskakująca powinna być sytuacja komediowa, żeby ona była jakoś wiarygodna i bardzo precyzyjnie oddana przez aparat kinematograficzny, czyli przez i kamerę, i aktora, i montaż, tak żeby to wywołało jak najbardziej intensywne doświadczenie w odbiorcy. To już Amerykanie robili. Amerykanie tworzyli nieprawdopodobnie precyzyjne komedie narracyjne. I Buster Keaton, i Harold Lloyd, i Charles Chaplin. Mamy tego fantastyczne dowody. Ale René Clair swoje filmy też rozpisuje na papierze milimetrowym. Każdy najdrobniejszy gest bohatera musi być dokładnie opracowany, musi być silnie skoordynowany z przestrzenią filmową, z ruchem kamery i bardzo ważną René Claira z dźwiękiem, tak żeby rzeczywiście te wszystkie elementy ze sobą współgrały i żebyśmy mieli jakby takie poczucie, że ten świat, który obserwujemy na ekranie, jest światem nieprawdopodobnie mocną ręką trzymany przez jakiegoś narratora. Bo żeby się nam coś dziwnego mogło w tym świecie zdarzyć, żeby to coś było wiarygodne, to my musimy stworzyć bardzo taką dokładną i precyzyjny kontekst i przestrzeń, w którym to coś dziwnego, niezwykłego ma się wydarzyć. Dopiero wtedy to coś będzie wiarygodne i będzie jak najdoskonalej przez twórców, aktorów filmowych wygrane. I to właśnie był René Clair. Te trzy elementy są, wydaje się, najistotniejsze w jego poetyce filmowej i wydaje się, że one są też najistotniejsze do tego, co późniejsi twórcy będą z René Claira wyciągać. Akustyka i narracja to Tati, populizm to Claude'a Tonlaré, ale oni wszyscy są jakoś tam depozytariuszami tego stylu Jacques'a Tatiego, tymi następcami, nie, przepraszam, René Claira, tymi następcami po René Clairze. No i w ten sposób docieramy do lat 40. i 50. Mamy 45. rok, gdy skończyła się II wojna światowa, Francja na początku jeszcze przez kilka lat w zasadzie komedią się nie interesuje. raczej interesuje się jakimiś filmami, które są filmami wojennymi, ewentualnie eksplorującymi tematy zła, te, które powstają jeszcze jako pamięć powojenna. Ale już wtedy pojawia się Claude Tonlara, który jeden z pierwsze swoje już filmy w zasadzie gdzieś tak kieruje, ogniskuje w stronę komedii. To nie jest tak, że Claude Tonlara kręci takie klasyczne komedie filmowe. To są raczej filmy, w których nawet jeśli pojawiają się jakieś bardzo poważne tematy, to są tematy, które są gdzieś tam przełamywane przez jakiś element komizmu. Zawsze pojawia się jakiś taki element ironii, jakiegoś delikatnego dystansu, jakiegoś takiego ośmieszania pewnej sytuacji, w której bohaterowie się znajdują. Claude Tonlara, wspomnieliśmy, że był asystentem René Clair w latach 30. Zadebiutował dosyć późno, bo w latach 40. On miał wtedy już 40 w sumie lat, jak debiutuje. To jest takie, zresztą być może Państwo mieli też wykład na ten temat, to jest takie bardzo interesujące pokolenie debiutantów francuskich, którzy debiutują w czasie wojny. To zresztą zabawne z naszej polskiej perspektywy, to wydaje się być wręcz przedziwne. W Polsce okupacja była zupełnie inna niż ta okupacja we Francji. We Francji wielu reżyserów po prostu debiutowało, kręciło filmy i cieszyło się dość dużą wolnością. Claude Tonlara zresztą nakręci o tym film świetny, jeden z najlepszych filmów Claude'a Tonlary, już nakręcony po czerwonej oberży. To jest film Czarny rynek w Paryżu. Może ktoś z Państwa ten film widział, bo to jeden z takich najatrakcyjniejszych francuskich filmów komediowych z Jeanem Gabenem i Bourvillem i ze świetnym epizodem, drugoplanową rolą Louisa Define, który zaczyna swoją karierę właśnie od filmu Czarny rynek w Paryżu. I ten Czarny rynek w Paryżu opowiada o takich dwóch Francuzach, dwóch Paryżaninach, którzy wędrują przez wojenny Paryż. Jest godzina policyjna, po godzinie chyba 22, nie wolno chodzić po Paryżu. Jeden z nich jest tym wszystkim przerażony, gra go Bourvil. Drugi jakoś spokojny, gra go Jean Gabin. Wędrują po tym Paryżu, penetrując ten tak tytułowy czarny rynek. Odwiedzają między innymi rzeźnika, tylko gra Louis Define, rzeźnik, który nie miał co kroić, bo nie ma mięsa. I ta złość tego, znamy Louisa Define, jego ekspresję, więc ta złość Louisa Define, który musi tymi siekierami i nożami o pusty stół uderzać, mówi, no gdzie jest to mięso? No to właśnie jest początek Louisa Define wielkiego. Odtąd jego kariera będzie bardzo pięknie, szybko rosnąć. I dopiero na samym końcu odkrywamy, czemu ten Jean Gabin się nie boi. Jean Gabin się nie boi, bo on jest artystą. A artyści w Paryżu mają taką dodatkową kartę, którą mogą posługiwać się, gdyby byli zatrzymani przez gestapo albo przez jakąś policję innego rodzaju w Paryżu. I im nic nie grozi, oni pójdą do więzienia. Hitler miał dla Paryża i dla Francji szczególną rolę. Francja i Paryż mieli dawać Niemcom w czasie wojny rozrywki. Inne narody służyły czemu innemu, Hitlerowi, natomiast Francuzi mieli Niemców bawić. Stąd też we Francji w latach 40. w czasie okupacji powstaje bardzo dużo filmów, świetnych debiutantów. No, chyba najsłynniejszym jest oczywiście Robert Bresson, który debiutuje właśnie w II wojnie światowej, ale też Claude Tonlara, Jacques Becker, Georges Clizot, wielcy wspaniali reżyserzy francuscy debiutują właśnie w czasie II wojny światowej. Claude Tonlara po wojnie staje się jednym z takich głównych czołowych reżyserów francuskich. Pierwszym takim prawdziwie wielkim filmem Claude'a Tonlary to jest 1947 rok i Diabeł wcielony. Film, który rzeczywiście robi ogromne wrażenie, jako taka też bardzo sarkastyczna, bardzo satyryczna i bardzo taka niewygodna opowieść na temat przywar, hipokryzji, konformizmu, może nawet koniunkturalizmu i obłudy Francuzów. Akcja tego filmu rozgrywa się w czasie I wojny światowej i opowiada o kobiecie, która jest mężatką, mąż poszedł na front, ale ona w tym takiej trochę samotności nawiązuje romans. Oczywiście romans, który jest absolutnie nie do ujawnienia. Nie dość, że romans raczej się nie ujawnia, to szczególnie nie ujawnia się wtedy, kiedy mąż jest na wojnie, kiedy mąż jest na froncie. No tu po prostu nie ma zmiłuj się. Jak mąż jest na froncie i walczy za ojczyznę, ta kobieta ma wiernie na niego czekać. Ona nie czeka. Ale zarazem ten romans wpędza nią coraz głębiej w jakiś rodzaj takiej poczucia życiowej klęski. Wie, że ten romans nie ma żadnego sensu, że gdyby ona teraz ujawniła ten romans, to nie dość, że spadłyby na nią straszne kalumnie, to jeszcze prawdopodobnie ten jej nieszczęsny mąż pewnie poszedłby tam na te karabiny maszynowe Niemców, żeby tam zginąć z tej rozpaczy, że żona go zdradza. Więc ona jest w potwornej presji, która kończy się niewesoło, bo kończy się tym, że ona umiera. Umiera w ostatnich dniach wojny i przepiękna finałowa scena. Ileż w tej scenie jest potęgi, siły takiej inscenizacyjnej. Pogrzeb ma się odbyć 11 listopada 1918 roku. Kościół jest przybrany przepięknymi dekoracjami, kwiatami. Wszyscy czekają na mszę świętą, która ma być odbyć się po południu, która ma być taką mszą świętą, dziękczynną za zwycięstwo w czasie I wojny światowej. Ale tuż przed tą uroczystością jeszcze ma się odbyć uroczystość pogrzebowa tej kobiety. Te trumny tam wsadzają, wprowadzają do tego kościoła, który jest kościołem wesołym, radosnym. Tam nikt nie chce się smucić. Wszyscy czekają tylko na radosne chwile. No, jest to puenta o niezwykłej takiej sile wizualnej, ale też budującej ten taki kontrast. No nam śmiech zamiera w ustach, ale z drugiej strony czujemy, jak bardzo wiele w tym, co pokazuje Claude Tonnelara, jest ironii, takiego autentycznego też tragizmu, który się z tą ironią wiąże. Bo właśnie, nim przejdziemy do Czerwonej Oberży, która powstaje 4 lata później, w 1951, to warto tego Claude Tonnelara osadzić jeszcze w jednym ważnym kontekście. Nie tylko w tym kontekście komedii i kontekście René Clera i kontekście II wojny światowej i satyry i tak dalej, ale jeszcze w kontekście egzystencjalizmu. Zresztą ten kontekst egzystencjalizmu paradoksalnie jest jedynym tak naprawdę intensywnie zbieżnym kontekstem i dla Lary, o tą Lary, i dla Jacques'a Tatiego. Wydawałoby się, że no, nic nie, tak bardzo nie pasuje do egzystencjalizmu, do filozofii egzystencjalizmu, jak komedia właśnie. No, rozumiemy Antonioni. On pasuje. Rozumiemy Bergman i Kierkegaard. I, jasne. Ale komedia? Ale właśnie komedia też. Zdecydowanie komedia również. Komedia stała się gatunkiem, który dla egzystencjalizmu okazał się być niezwykle produktywny, niezwykle taki użyteczny. A to, że egzystencjalizm był wtedy bardzo modny, no to dowodzą przeróżne filmy, które wówczas powstały w latach 40. i 50. W ogóle cały Francuzi się w ogóle zakochali w egzystencjalizmie. Kręcono dużo egzystencjalnych filmów, w bardzo różny sposób posługując się egzystencjalizmem. Oczywiście bardziej ich do egzystencjalizmu, bardziej ich nastrajał Jean-Paul Sartre, może Henri Gide, niż na przykład, nie wiem, egzystencjaliści niemieccy. No bo egzystencjalizm sartrowski jest taki bardzo barwny, pokazuje właśnie tę samotność człowieka skonfrontowanego z na przykład z biegiem okoliczności, przypadkiem. To jest coś, co można łatwo wygrać i łatwo znarratywizować w filmie. Stąd też ten egzystencjalizm stał się takim prądem intelektualnym, filozoficznym, który po pierwsze świetnie opisywał sytuację ówczesnego człowieka, tego powojennego i tego w czasie zimnej wojny żyjącego, ale też pozwalał na stworzenie niezwykle atrakcyjnych, narracyjnie, fabularnie, inscenizacyjnie filmów, które mogły się do tego egzystencjalizmu odwoływać. Tu oczywiście moglibyśmy znaleźć wiele przykładów twórców francuskich, którzy się do egzystencjalizmu odwołują, choćby wspomniany już Henri-Georges Clizot, który nakręci kilka filmów, które są wyraźnie wkomponowane w egzystencjalizm. No, państwo pewnie najdoskonalej znacie, to myślę, że ten film akurat jest znany przez, mam nadzieję, większość z państwa, czyli Cena strachu. Późniejszy troszkę film, nakręcony trochę już po Czerwonej Oberży, ale film, który pokazuje tę właśnie samotność jednostki skonfrontowanej z bezdusznym zbiegiem okoliczności, czyli coś, co dla egzystencjalizmu jest tak istotne. We Francji wtedy kręci swoje filmy Jean Delannoy, dzisiaj kompletnie zapomniany twórca, ale w latach 50. i 40. późnych bardzo popularny. próbujący przeszczepić egzystencjalizm na grunt melodramatu, takiego fatalistycznego, a niekiedy nawet fantazyjnego melodramatu. Jeden z jego filmów, Kości rzucone, to jest jedyny film, do którego napisał oryginalny scenariusz Jean-Paul Sartre. Ale film jest nośny, tak więc daje mówiąc, jak się go ogląda, dzisiaj to już jest jakieś anachroniczne dzieło, ale w tamtym czasie wydawało się, że to jest właśnie droga najsensowniejsza dla filmowców, którzy chcieli przeszczepić na grunt kina idee egzystencjalne. Dla mnie osobiście egzystencjalizm najpiękniej wybrzmiał, oprócz oczywiście wspaniałego Antonioniego, u Jacques'a Tatiego, bo Tati tak naprawdę też się silnie wpisuje w egzystencjalizm. I cóż oni wyciągnęli z egzystencjalizmu najbardziej? Po pierwsze, właśnie wspomniany już przeze mnie przypadek. Przypadek, który jest siłą, energią determinującą losy bohaterów. No nie chcę Państwu zdradzać finału Czerwonej Oberży, ale jeśli gdziekolwiek chcecie Państwo szukać przypadku i zbiegu okoliczności, lekko tutaj fatalistycznego rzeczywiście. On jest tutaj lekko taki, no ja wiem, czy metafizyczny, no zobacz, ocenicie Państwo sami. Ale jeśli Państwo gdzieś szukacie zbiegu okoliczności, który nami po prostu rządzi, no to finał Czerwonej Oberży jest wystarczającym tego dowodem. Więc zbieg okoliczności, taka siła, energia, która jest kompletnie od nas niezależna, jest jakąś energią wewnętrzną, nie wiem, natury, przyrody, no bo chyba nie raczej ironii Pana Boga, jakbyśmy mogli sobie najbardziej optymistycznie to definiować. To po pierwsze. Po drugie, pluralizm etyczny, bardzo istotny dla egzystencjalizmu i bardzo ładnie też definiujący sytuację człowieka po wojnie. W Czerwonej Oberży to zobaczycie Państwo świetnie, jak bohaterowie posługują się własnymi, takimi przez siebie wymyślonymi moralnymi zasadami, przez siebie sformułowanymi, które są egoistyczne w zasadzie. One nie mają dla nich nie najistotniejsze jest dobro ogólne, wspólne, tylko jakiś egoizm własny, ewentualnie zaspokojenie jakichś potrzeb, bądź też zasklepienie lęku, w którym się bohaterowie nie mogą odnaleźć. Egzystencjalizm to jest niewątpliwie filozofia też niepokoju, lęku i strachu. Lęku przed czymś, co jest no, czymś takim niemożliwym do też zdefiniowania, a tym bardziej do jakiegoś odrzucenia. I ten lęk, strach przed takimi właśnie jakimiś nie do końca zdefiniowanymi zjawiskami, to jest coś, co będzie siłą egzystencjalizmu. Wybrzmi to i u Antonioniego, i u Jacques'a Tatiego, po części też u Claude'a Tonlary. Może mniej w Czerwonej Pustyni, ale w innych filmach niewątpliwie tak. Więc lęk byłby tym trzecim ważnym elementem. Drugim byłby wspomniany przeze mnie wcześniej taki pluralizm etyczny i trzecim lęk i niepokój. I z tym się wiążą jeszcze takie cechy, które u Claude'a Tonlary mniej występują, a bardziej u Jacques'a Tatiego, ale na przykład oczywiście samotność jednostki. Bohaterowie Claude'a Tonlary może tak bardzo samotni nie są, chociaż i w Diable Wcielonym i w Czerwonej Oberży znajdziemy tych samotników, którzy są skonfrontowani ze światem i próbują jakoś nad nim zapanować. No ale u Jacques'a Tatiego no to jest w ogóle symfonia samotności. To jest twórca, który opisuje tak bardzo samotność człowieka, jak chyba nawet Antonioni tego nie umiał zrobić. To jest przejmująca, potworna samotność, która próbuje być jakoś zasklepiona jakimiś próbami kontaktu z drugą osobą, ale w istocie to są wszystko jakieś próby skazane od razu na niepowodzenie jakby ze swej zasady. Jesteśmy sami i tylko i wyłącznie sami, mówią egzystencjaliści. I Jacques Tati dokładnie tak samo w swoich filmach mówi. Nic wesołego tak naprawdę nadal. Pesymizm, samotność, nieumiejętność komunikowania się z drugą osobą, często takie katastroficzne wizje, które czasami są wynikiem analizy społecznej, czasami są wynikiem analizy technologicznej, związanej na przykład z narastającą technologizacją życia, która niweluje humanizm, niweluje coś, co jest taką istotą człowieczeństwa, jakiś ludzki wymiar egzystencji. To są cechy, które w egzystencjalizmie będą stałymi punktami refleksji filozofów i które okażą się być pożywką dla twórców filmowych. W inny sposób egzystencjalizmem posługuje się Claude'a Tonlara, trochę inaczej Jacques Tati, ale obaj na pewno z tego samego źródła się wywodzą. No i właśnie w ten sposób możemy dotrzeć do tej czerwonej oberży. 51 rok, kiedy ten film powstaje. W zasadzie wszystko jest w tym filmie jasne, aż nie ma powodu, żeby coś Państwa tam podkierowywać interpretacyjnie. To, co powiedziałem wcześniej, w zasadzie jest dla może łatwiejszego zrozumienia tego filmu wystarczające. Spróbujcie Państwo osadzić ten film też w takim kontekście, często się o tym mówi, w takim kontekście wolteriańskim. Czy to jest film, który odwołuje się do takich oświeceniowych, wolterowskich trochę tekstów i sposobów posługiwania się, postrzegania świata. Czy to jest ten rodzaj takiej krytyki, satyry, która zawarta jest głęboko w takiej wolteriańskiej satyrze. Mi się zdaje, że satyra tak, ale może bardziej nawet niż satyra, taki egzystencjalny trochę absurd, bo egzystencjaliści też uczyli nas dystansu do świata. Skoro świat jest taki okropny i koniec końców wskazuje nas na samotność i pesymizm, to może lepiej zachować jest taki dystans, który każe traktować ten świat w kategoriach jakiegoś absurdu. I ten absurd jest czymś, co trochę nas wyposaża w pewne instrumenty jakiegoś sensownego, zdystansowanego, pewnego ironii, ale jednak funkcjonowania w tym świecie. Stąd też literatura egzystencjalna jest często zabawna, ukryta w czarnym humorze, jak Boris Vian, czy nawet Samuel Beckett. W filmie tak samo możemy posługiwać się jakimiś elementami absurdu, tak żeby jednak spróbować budować ten taki trochę dystans postaci do świata przedstawionego. Wydaje się, że u Claude'a Tonlary jest dużo satyry takiej z ducha Voltaire'a, ale też jest trochę tego absurdu z ducha Sartre'a. I te dwa rodzaje komizmu, oba wywodzące się raczej z takiej pesymistycznej raczej konkluzji, one są dość silnie w tym filmie reprezentowane. Na to wydaje się, należy zwrócić uwagę. Zwróćcie Państwo także uwagę na aktorstwo. Tutaj mamy naprawdę kilku świetnych aktorów, i w pierwszoplanowych, i drugoplanowych rolach, choćby nawet na pierwszoplanową rolę Fernandela. Aktor, który już był wtedy popularny, ale po Czerwonej Oberży stał się mega popularny, stał się głównym aktorem komediowym kina francuskiego. Fernandel, takie końska twarz i taki szczególny, dynamiczny rodzaj aktorstwa, no, z tym najsłynniejszym jego uśmiechem, takim właśnie wywalającym ogromne zęby na ekran. Tu robi taką swoją pierwszą świetną rolę, to jego zagubienie w tym świecie, nie bym Państwa zdradzał, na czym to zagubienie polega, z czego ono wynika, ale to zagubienie w tym świecie, ta próba jakoś zapanowania nad tym światem, no jest urocza. Ale w tle pojawia się również Françoise Rosé, świetna taka cesarzowa kina francuskiego, wspaniała aktorka, żona Jacques'a Feydera z lat 30., grająca w wielu jego wspaniałych filmach. Pensjonat Mimoza, Zwyciężyły kobiety choćby. Świetna, naprawdę znakomita aktorka, która dosyć często grywa podobny typ roli, to znaczy role osób, które są tragiczkami jakiejś sytuacji, jakiegoś kina, jakiejś historii. Osobami, które są doświadczone bardzo głęboko przez jakąś sytuację, emocjonalną zwłaszcza. Ale z drugiej strony zawsze umiała znaleźć François Rosé w tych postaciach taki element, który kazał tym bohaterkom narzucić sobie jakiś dystans do tego świata i tej sytuacji, w której się znajdują. Tu wygrywa ten komediowy charakter, taki trochę makabryczno-komediowy charakter swojej roli i warto zwrócić uwagę, ona rządzi tą rodziną oberżystów François Rosé, więc łatwo Państwo ją rozpoznacie. Więc choćby na przykład pojedynek Fernandela z Françoise Rosé, dlatego choćby pojedynku warto ten film z ogromną przyjemnością zobaczyć. Sam Claude Tonlary, jak wspomniałem Państwu, po tym sukcesie, bo to był niewątpliwie sukces, Czerwona Oberża był wielkim, ogromnym sukcesem kasowym, świetnie ten film przyjęto w Polsce. Cenzura komunistyczna uznała ten film za jakoś szczególnie wart promowania, więc Czerwona Oberża, może z racji tego, że nasz Czerwona był szczególnie promowany, czy ona jest czerwona dlatego, że tam jest krew, a jest tam trochę krwi, czy czerwona jest dlatego, że jest jakiś wymiar ideologiczny, kto wie. W każdym razie po tej części żelaznej kurtyny ten film lubiano szczególnie i promowano go chętnie. Po tym filmie Claude Tonelara nakręcił jeszcze kilka takich wielkobudżetowych filmów. Był reżyserem jednym z najbardziej dochodowych we Francji. Czerwone i czarne, kolejny czerwony film w dorobku Claude'a Tonelary, adaptacja Stendala, wielkobudżetowa, epicka, to jeden z największych sukcesów kina francuskiego lat 50. Coraz bardziej wpisywany w coś, co, patrzę na zegarek, czy mogę zdążyć powiedzieć, to coś, co wpisywane jest w tak zwane kino papy. Nie wiem, czy Państwo mieliście zajęcia z kina papy, ale to jest taki sposób postrzegania kina francuskiego lat 50. Nowofalowcy, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, oni odnosili się krytycznie do kina francuskiego lat 50., uznając, że to jest tak zwane kino papy, cinéma de papa. I oni mówili, że to jest kino anachroniczne, literackie, z napisanymi literacko dialogami, opowiedziane w sposób staroświecki, z atelier, plener, aktorstwo, wszystko jest jakoś uporządkowane. Oni potrzebowali swobody, oni potrzebowali naturalnych wnętrz, potrzebowali szybkiego, dynamicznego tempa. Dowiecie się Państwo, niedługo będą zajęcia z nowej fali. Nowofalowcy odnosili się krytycznie do czegoś, co nazwano cinéma de papa. I w pewnym momencie okazało się, że ten Claude Tonelara jest jednym z głównych przedstawicieli tego kina papy, czyli krytycznie opisywanego nurtu w kina francuskiego lat 50. Ale z późniejszych filmów Claude'a Tonelary to warto zdecydowanie jeszcze obejrzeć ten Czarny rynek w Paryżu, o którym Państwu wspominałem wcześniej, bo to film też przedni i przezabawny. No ale teraz mało czasu, ale jednak Jacques Tati. A Jacques Tati to jest fenomen nad fenomeny. Twórca, który jest zupełnie niezwykły i unikatowy w historii kina. Postać absolutnie fantastyczna. Pracujący cały czas w komedii filmowej, od początku do końca swojej twórczości w komedii filmowej, ale zarazem absolutny, bez żadnych kompromisów, bez żadnych takich wątpliwości, autor filmowy. Producent, reżyser, scenarzysta, aktor w jednej osobie, często montażysta filmów. Ktoś, kto nawet stworzył własną wytwórnię filmową, której kręcił swoje filmy, żeby mieć pełną swobodę realizacyjną. A w związku z tym, jak jakiś film okazał się klęską filmową, a tak się stało, to cała jego firma poszła pod młotek i skończyła się kariera Jacques'a Tati. Wielki, ogromny artysta, który próbuje w latach 50., 60. i 70., gdy pracuje, przenieść, odświeżyć, zrekonstruować ten model artysty komika, który w latach na przykład 20. czy 30. jeszcze z Charlesem Chaplinem miał miejsce. Czyli kogoś, kto pracuje bardzo precyzyjnie, bardzo długo, w taki bardzo zindywidualizowany, samotny sposób nad jakimś jednym projektem. Jacques Tati nakręcił, łatwo policzyć, raz, dwa, trzy, cztery filmy w całej swojej karierze. Piąty jest taki już nakręcony dla producenta filmowego. Cztery filmy na całą twórczość. No, można powiedzieć, no mało jest twórczości tak bardzo nieobfitej ilościowo. Ale Jacques Tati był w stanie nad jednym projektem spędzić kilka lat swojego życia, żeby ten projekt był jak najbardziej precyzyjnie i doskonale nakręcony. A zarazem cały czas to miały być komedie. Mimo że komedie o nieprawdopodobnej wadze i sile intelektualnej, bo Jacques Tati miał świadomość, że nie tylko ma rozśmieszać publiczność, ale jego filmy mają wprowadzać do takich jakichś refleksji widza bardzo ważne kwestie i bardzo krytyczne sądy, którymi te filmy były nasączone. Jacques Tati do kina docierał bardzo powoli, taką bardzo krętą drogą. Był bardzo wysoki, więc był też przez jakiś czas sportowcem. Między innymi był chyba nawet członkiem reprezentacji francuskiej w rugby, albo przynajmniej był sportowcem, który uprawiał ten właśnie sport w rugby. Zresztą potem pierwsze jego filmy, jakie nakręcił jeszcze w latach 30., to były filmy, które były takimi filmikami, króciutkimi filmikami, które pokazywały gagi sportowe. On się w gagach sportowych szczególnie specjalizował. Ale generalnie mówiąc, Jego kariera na samym początku, w latach 30. jeszcze była taką karierą bardzo rachityczną. On pracował na przykład w operetce i tam wykonywał jakieś pośrednie funkcje. Jest taka anegdota, nie wiem, czy jest prawdy, ale jest taka anegdota, że kiedyś Jacques Tati zatrudniony był w operetce i jedyne jego zajęcie w czasie spektaklu polegało na tym, że był zawieszony wysoko nad sceną i w określonym jednym momencie miał zrzucać na aktora, który był na scenie, gumową kaczkę. I tak rzucał jeden wieczór, drugi, trzeci, czwarty, piąty, nudził się okropnie i pewnego dnia zrzucił gumową krowę. I został zwolniony następnego dnia, ale powiedział, że odkrył, na czym polega gag. Że gag to jest wprowadzenie jakiegoś zaskakującego elementu. Możemy się domyślać, jak zaskakujące było to dla aktora znajdującego się na scenie, ale starał się ten Jacques Tati coś jednak dla siebie znaleźć, jakąś ścieżkę. I dopiero w latach 40. po wojnie, będąc już takim, no, 40-letnim też mężczyzną w sile wieku, jeszcze bez żadnych tak naprawdę osiągnięć, nakręcił swój pierwszy pełnometrażowy film, czyli Dzień Świąteczny, który był filmem epokowym, takim rewolucyjnym w rozumieniu też narracji filmowej, w rozumieniu komizmu filmowego i tak dalej. Film, który nikt nie chciał dystrybuować. Ten film nie ma żadnych szans na w ogóle dystrybucję. Jacques Tati był załamany. Kręcił ten film jakiś czas. Kręcił go w kolorze, na taśmie kolorowej, chociaż ta taśma kolorowa okazała się być niedoskonała i on nie miał wywołać tego filmu. To była straszna tragedia Jacques Tatiego, bo Jacques Tati nigdy nie zobaczył efektów swojej pracy w kolorze, tak jak sobie zamarzył w tym dniu świątecznym. I dopiero po śmierci Jacques Tatiego udało się wypracować taki chemiczny związek, który pozwolił wywołać tę taśmę, negatywową taśmę, w kolorze i uzyskać ten prawdziwy kolor, jaki był przez Jacques Tatiego obmyślony. Natomiast Dzień Świąteczny przez całe dekady, jeśli był wyświetlany w ogóle, no to w czerni i bieli, bo tylko tak udało się tę taśmę wywołać. Dzień Świąteczny to był pierwszy film Jacques Tatiego, teraz jednak mimo napiw oporów producenta filmowego, dystrybutora filmowego, który nie chciał tego filmu dystrybuować, nawet Jacques Tati przez jakiś czas myślał, żeby pociąć ten film na kawałki i wyświetlać go w krótkich metrażach, to jednak koniec końców trafił na ekrany, okazał się wielkim sukcesem kasowym i nawet dostał nagrodę w Wenecji. To był 48 rok. Potem 53, to są Wakacje pana Ilo i to jest film, który już jest wielkim triumfem Jacques'a Tatiego, nominacja do Oscara za scenariusz filmowy, jak to rzadkie dla komedii filmowej, za scenariusz filmowy, nominacja do Oscara dla francuskiego filmu za scenariusz. To jest rzadko spotykane, żeby film spoza Stanów Zjednoczonych w tej kategorii mógł walczyć o Oscara. Oscar dla Jacques'a Tatiego trafił w ręce przy filmie Mój wujaszek, 58, i to kolejny wielki triumf. I potem Jacques Tati zaczyna pracować nad dziełem swojego życia, Opus Magnum, nad filmem Playtime, taki tytuł. Pracuje 10 lat, robi arcydzieło, ale arcydzieło, na którego już po prostu nikt nie czeka, kiedy ten film trafia na ekran w 68 roku. Już wszyscy o tym Jacques Tatim zapomnieli. Już mają na głowie inne rzeczy. Mamy 68 rok, mamy gorącą wiosnę i potem gorące lato we Francji, mamy kontestacje, ludzie słuchają muzyki rockowej, kto chce oglądać Playtime Jacques'a Tatiego. A to jest wspaniały, podsumowujący film, twórczość Jacques'a Tatiego, niezwykły, niezwykły film, który okazuje się być gigantyczną klęską finansową, a że kosztował mnóstwo pieniędzy, no to spowodował bankructwo Jacques'a Tatiego. I Tati już po tym Playtime mógł tylko nakręcić jeden film, który był filmem nakręconym już za pieniądze producenta. To był film, który w oryginale zatytułowany jest Traffic, a po polsku przetłumaczony jako Pan Ilo wśród samochodów, więc taki zabawny tytuł. Mamy mało czasu, więc tylko powiem Państwu króciutko o takich głównych cechach twórczości Jacques'a Tatiego, żeby oglądając Wakacje pana Ilo na kilka rzeczy zwrócić uwagę, bo wart jest Jacques Tati takiej głębszego oglądu. Po pierwsze tak, komizm sytuacyjny. Francuzi generalnie mówiąc raczej słyną z komizmu słownego, ewentualnie z komizmu charakterów, ale raczej oni posługują się słowem od czasów fars, Eugène Labiche'a z lat z XIX wieku, przez nawet René Clera, przez nawet Claude'a Tonlaré. To jest komizm raczej słów, ewentualnie powiązany ze komizmem charakterów, tak jak to jest Louis de Funès. Jacques Tati to jest komizm sytuacyjny, czyli coś, co jest tak troszeczkę nietypowe dla Francuzów. Francuzi za bardzo w komizmie sytuacyjnym się nie umieli za bardzo odnaleźć. To była raczej domena burleski amerykańskiej, natomiast nie komizmu raczej francuskiego. Jacques Tati jest wielkim odnowicielem komizmu sytuacyjnego. To jest naprawdę duże wydarzenie, dlatego że od czasów przełomu dźwiękowego komizm sytuacyjny w zasadzie trochę podumarł. O czym bracia Marx czasami się nim posługiwali. Ale generalnie mówiąc, posługujemy się komizmem słownym od tego 28 roku. Jacques Tati odnawia w sposób wspaniały komizm sytuacyjny, posługuje się bardzo rzadkim dialogiem w swoich filmach, a jeśli ten dialog jest, to zwróćcie Państwo uwagę, jakie tam padają kompletnie bezsensowne słowa. Słowa, które nic nie znaczą, puste frazesy. Takie, które są czymś, co literaturoznawcy nazywają funkcją fatyczną języka. Dzień dobry, przepraszam, co słychać? To słynne ça va. Bohaterowie do siebie się zwracają ça va i w ogóle nie czekają na odpowiedź. Czy wszystko w porządku? I nikt nie obchodzi ich odpowiedź. To jest takie podtrzymanie kontaktu. Słowa są, André Bazin powiedział bardzo ładnie o Jacques Tatim, że u Jacques Tatiego słowa są nagie i bezwstydnie się przechadzają po filmie. Taką miał kiedyś frazę André Bazin o Jacques Tatim. To są właśnie te słowa, które są zupełnie puste, pozbawione znaczenia, ale na to nakłada się wspaniała akustyka filmu Jacques Tatiego. Przepiękna, dopracowana w najdrobniejszym szczególe akustyka. Lepiej to wybrzmiałoby, jak Państwo zobaczycie mojego wujaszka Playtime. Tutaj w tym filmie troszeczkę mniej, chociaż już też wysłyszymy tę akustykę, ale w moim wujaszku, a zwłaszcza chyba nawet w Playtime, to akustyka tam będzie po prostu rządzić. Zawsze to jest akustyka diegetyczna. To nie jest nigdy dźwięk, który wychodzi spoza przestrzeni. Bardzo rzadko Jacques Tati, zresztą chyba tutaj akurat jeszcze tak, ale później już nie, stosuje muzykę ilustracyjną. Tu jeszcze stosuje, później już nie będzie nawet stosował muzyki ilustracyjnej, albo rzadziej w każdym razie. I bardzo chętnie będzie posługiwał się dźwiękiem diegetycznym, którym jest taki izolowany, wyeksponowany z tła, bardzo intensywny, bardzo taki nierzeczywisty wręcz, ale jednak przywiązany do jakiegoś obiektu, który ten dźwięk wydaje. Brzmi to banalnie, jak ja to mówię, ale Jacques Tati w sposób bardzo precyzyjny ten dźwięk stara się w swoich filmach podkreślić. Niweluje szum, który gdzieś tam znika, natomiast jakiś pojedynczy jeden dźwięk, drugi, trzeci, znakomicie jest do jego filmów wprowadzony. Wszystko jest nagrywane oczywiście studio, nigdy na planie zdjęciowym, stąd też te dźwięki są zawsze z postsynchronów, ale zarazem bardzo, zawsze są diegetyczne, czyli pochodzą ze świata przedstawionego, a nie spoza diegezy filmu. To jest dwa. Jeśli pierwszy to komizm sytuacyjny, drugi to jest kwestia dźwięku, to po trzecie statyczność świata. Czasami przyrównuje się Jacques'a Tatiego do Bustera Keatona. Coś w tym jest. Obaj nie grają raczej twarzą. U Jacques'a Tatiego to jest tym bardziej podkreślone, że Jacques Tati najczęściej w tym filmie pojawia się w planie ogólnym, w planie pełnym co najwyżej, natomiast nigdy nie stosuje zbliżeń, nigdy nie stosuje planów bliskich. On zawsze chce osadzić jakąś postać w jakimś tle i to tło jest bardzo istotne dla jego komizmu. To też nie jest tak do końca typowe, chociaż generalnie mówiąc, często jest taka fraza, która chodzi po filmowcach, że tragedię realizuje się w planach bliskich, a komedię w planach ogólnych. No to jeśli tak, to rzeczywiście Jacques Tati kręci to klasyczną komedię, bo kręci najczęściej ją w planach ogólnych. Nie posługuje się nigdy twarzą w swoich filmach, ta twarz jest prawie że niezauważalna, bo jest tak daleko od widzów. Posługuje się sylwetką, więc trochę jest podobieństw między Jacques'em Tatim a Busterem Keatonem. Obaj się rzeczywiście posługują sylwetką, twarzą, która jest dosyć kamienna i relacjami między twarzą a przedmiotem. Ogromnie to jest istotne. Jacques Tati jest bardzo intensywnie zainteresowany związkami między człowiekiem a jakimś obiektem, jakimś przedmiotem, którego musi użyć i którego nie umie użyć, bo to jest najistotniejsze. Ten obiekt jest zbyt skomplikowany, żeby móc włączyć ten przycisk, który jest najsensowniejszy do włączenia. Więc włącza inny przycisk, no i robi się katastrofa. Tylko że ta katastrofa nie bierze się Spróbuję to wyjaśnić. Nie bierze się z dynamiki, tylko bierze się ze statyki. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie sytuację u Bustera Keatona. Buster Keaton wchodzi do domu, widzi przycisk do włączenia światła i naciska ten przycisk. W filmach Bustera Keatona zrobiłoby się tak, żeby się ściany tego domu rozwaliły, żeby dom wybuchł, żeby coś się strasznego stało. I to byłby jakby źródło komizmu u Bustera Keatona. Dynamiczność świata, coś takiego niespodziewanego, co ma w sobie taką bardzo intensywną, szybką, dynamiczną energię. Jak Jacques Tati albo pan Ilo naciśnie przycisk do włączenia i powinna zapalić się żarówka, to ta żarówka rozbłyśnie i strzeli. I tyle. Wydaje się, że to mało śmieszne, ale jeśli taka sytuacja jest izolowana i pokazuje totalną bezradność i pewną niezdarność bohatera, który czegokolwiek się nie dotknie, to zawsze zrobi coś, co się tak naprawdę nie uda, ale nie uda się w jakimś sensie kosmicznym, że się dom rozwali, tylko w bardzo drobnym, maleńkim, skromnym, takim sensie wręcz kameralnym, prawie że niezauważalnym, to pokazuje tym bardziej pewną taką nieprzystawalność bohatera do świata przedstawionego, do świata, w którym żyje. A ta nieprzystawalność to jest coś, co jest dla Jacques'a Tatiego kolejnym fundamentem. Mówiłem Państwu, że Jacques Tati wpisuje swoje filmy w egzystencjalizm. Egzystencjalizm Jacques'a Tatiego bierze się z tego, że bohater Jacques'a Tatiego, ten pan Ilo, bo to jest ta postać, którą stworzył Jacques Tati, to jest ten potworny, ogromny samotnik, który chce nawiązać kontakt z kimś drugim, a ktoś drugi nie ma ochoty nawiązania kontaktu z nim. Traktuje go jako dziwadło, jako kogoś, kto nie umie się odnaleźć w świecie, kto właśnie dokonuje jakichś mniejszych lub większych destrukcji tego świata. Zwróćcie Państwo uwagę na kształt ciała pana Ilo. On jest, jak to kiedyś określono w jakiejś analizie, że on jest czaplasty, że wygląda jak czapla. No nie wiem, może jest taki wygięty troszkę, lekko ma taki zgarbiony kształt i takie przebierające nogi, jakby chciał się zrywać, ktoś powiedział, żeby podbiec do kogoś i nawiązać z tym kimś kontakt. Tylko jak podbiega, to ten ktoś robi unik, nie chce. Dla niego pan Ilo jest jakimś dziwadłem. On woli nie mieć z nim żadnego kontaktu. Pan Ilo próbuje, nie wychodzi. To jest taka bardzo poruszająca tak naprawdę opowieść o samotności, którą Jacques Tati w swoich filmach wprowadza. I ona wcale nie jest gorsza, ona wcale nie jest mniej wartościowa intelektualnie niż to, co na przykład robi, nie wiem, Michelangelo Antonioni w swoich filmach. To jest ten sam rodzaj takiej bardzo głębokiej analizy społecznej, którą jeden i drugi w swoich filmach w latach 50. 60. przeprowadza. Podobieństwa między Jacques'em Tatim i Antonionim biorą się także z jeszcze jednej kolejnej cechy, która jest fundamentalna dla Jacques'a Tatiego. To znaczy pewnej ewolucji filmów polegającej na tym, że i jednego i drugiego na samym początku interesują przede wszystkim relacje między bohaterami. Relacje, których nie ma, bo bohaterowie nie umieją ze sobą nawiązać kontaktu. I w miarę upływu czasu te relacje między bohaterami są zastępowane przez relacje między bohaterem a technologią. Technologią, która jest dehumanizująca. Wymyślamy jakieś nowoczesne technologie i te technologie stają się czymś, co zamienia nas w zakładników tych technologii. Tak pokazuje i Antonioni, ale jeszcze mocniej pokazuje to Jacques Tati. W tym filmie Wakacje pana Ilo to jest jeszcze ten etap relacji międzyludzkich bardziej. Ale już od mojego wujaszka, aż po Playtime, to już będzie samotność człowieka w świecie technologii. I to, jak pokazywać to będzie Jacques Tati, no to nie będzie to możliwe do porównania z jakimkolwiek innym twórcą filmowym. Zmierzam do puenty. Mówię dość smutno tak naprawdę. Mówię o takich rzeczach, które nie są wesołe, bo komedia niekoniecznie musi o wesołych rzeczach opowiadać. To nie tylko czarna komedia, która opowiada, nie wiem, o mordercach, kanibalach i innych tego rodzaju sympatycznych bohaterach, ale także komedie takie jak właśnie te, które są uprawiane przez Claude Autant-Lahré i Jacques'a Tatiego, to są komedie, które nawet jak nas czasami nie rozśmieszą, bo wiadomo, komizm się starzeje, często się starzeje bardziej niż inne elementy filmów, to jednak gagi są powtarzalne często, możemy się ich nawet spodziewać, więc jak coś się spodziewamy czegoś, no to nas nie rozśmieszy i tyle. Ale nawet jeśli nas one za bardzo nie rozśmieszą, to pomyślcie Państwo o tym, po pierwsze, jak ważne one były ożywczo dla widzów w tych czasach, kiedy te filmy były kręcone. Jak ważną jednak taką podjęły próbę oswojenia pewnych jakichś negatywnych zjawisk i fenomenów, które determinowały wczesnym życiem. Jak często też opowiadało o jakichś zjawiskach, które nie do końca były przez widzów uświadamiane, a które stawały się jakimś społecznym zagrożeniem w tamtym okresie. I te elementy, o których Państwu wspomniałem, wydaje się, dla tych dwóch filmów taką największą wartością, która jest ponadczasowa i która wciąż pozostała. Stąd też i Claude Tonlara, i Jacques Tati to klasycy, choć Jacques Tati dodatkowo jeszcze wykuł niewątpliwie sobie pomnik jednego z największych artystów i autorów europejskiego kina po II wojnie światowej i też o tym zapominać nie wolno. Tak więc zostawiam Państwa z tymi dwoma komikami i mam nadzieję, że po tych filmach też Państwo zobaczą, spróbują zobaczyć też jakieś późniejsze filmy Jacques'a Tatiego. Gorąco szczególnie polecam Playtime na złość wszystkim tym, którzy tego Playtime'u postanowili w tym 1968 roku nie obejrzeć, przyczyniając się do klęski Tatiego. I jeszcze, jakby ktoś bardzo chciał, to powstał jakiś rok temu czy dwa lata temu film animowany o Jacques'u Tatim, który był u nas w dystrybucji nawet kinowej. Można zobaczyć taki film, który jest pięknym hołdem złożonym Jacques'owi Tatiemu. Tak więc to na przyszłość. Na razie dziękuję bardzo i miłych wrażeń.